Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś przypomnę, naszym gościem jest profesor Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS, zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS. Panie profesorze, rozmawialiśmy o sytuacji na Ukrainie, a teraz trochę o lokalnym temacie, oczywiście ze Wschodem i z Ukrainą także związanym. W przyszłym tygodniu odbędzie się Międzynarodowa Szkoła Komunikowania, Głosy Ludzi Pokoju, jak dokumentować historię podczas wojny. Co to za projekt i jaki jest jego cel?
Panie redaktorze, żeby właśnie przedstawić ideę i koncepcję Międzynarodowej Szkoły Komunikowania, to odwołam się do końca ubiegłego roku. Wtedy doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Fundacją Rinata Achmetowa a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej o współpracy. I w ramach podpisania tego porozumienia ramowego między innymi zorganizowaliśmy seminarium, które było poświęcone historii mówionej w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej. Fundacja Rinata Achmetowa realizuje projekt związany z historią mówioną, Głosy Ludzi Pokoju. Dokumentuje świadectwa ludzi dotkniętych, cywili dotkniętych wojną. I to właśnie robi, począwszy od 2014 roku. W ramach tego projektu Głosy Ludzi Pokoju zadokumentowała już ponad 70 tysięcy świadectw. Potrzebuje konceptualizacji, potrzebuje systematyzacji zarówno badań nad właśnie zgromadzonym materiałem, jak i właśnie koncepcji zorganizowania Muzeum Historii Mówionej. Ponieważ zarówno Lublin, a w Lublinie UMCS, ale także Brama Grodzka czy Radio Lublin ma doświadczenia z zakresu historii mówionej, zwrócono się do nas z prośbą o wsparcie tego rodzaju działań w ramach współpracy trójstronnej pomiędzy Fundacją Rinata Achmetowa, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej i Kijowskim Uniwersytetem Narodowym imienia Tarasa Szewczenki. I wówczas powstał pomysł zorganizowania szkoły, Międzynarodowej Szkoły Komunikowania, ponieważ zarówno Fundacja Rinata Achmetowa, jak i Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Tarasa Szewczenki ma doświadczenie, bardzo dobre, bogate doświadczenie z zakresu komunikowania międzynarodowego i komunikowania strategicznego, a zatem powstał pomysł zorganizowania takiej szkoły pomiędzy nami nawiązała się nić porozumienia i współpracy. I wtedy podjęliśmy decyzję, że ta pierwsza szkoła komunikowania zostanie zorganizowana przy pomocy telemostu. Część uczestników szkoły zgromadzi się w Kijowie, część w Lublinie na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa i właśnie przy pomocy telemostu zorganizujemy trzydniową szkołę. Zaprosimy top speakerów i tutaj warto odnotować, że będzie znany ukraiński historyk pracujący w Uniwersytecie Harvarda Sergiej Plochy. Będzie właśnie specjalista od rosyjskiej propagandy i dezinformacji profesor głównej londyńskiej szkoły ekonomii i nauk politycznych Peter Pomerantsev. W gronie wykładowców będą także profesorowie i pracownicy naukowi naszego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zaprosiliśmy także pracowników Instytutu Europy Środkowej. Będą akademicy z Uniwersytetu Tarasa Szewczenki w Kijowie, ale także właśnie praktycy. Między innymi udało się pozyskać zastępcę dyrektora Narodowej Agencji Informacyjnej Ukrainy, Ukrinform, która przedstawi właśnie projekt tej agencji informacyjnej związany z dokumentowaniem świadectw wojny rosyjsko-ukraińskiej w kontekście historii mówionej. Zaprosiliśmy właśnie także przedstawicieli Polskiego Radia i właśnie tutaj Polskie Radio, Radio Lublin realizuje cykl reportaży z zakresu historii mówionej. Zaprosiliśmy także przedstawicieli Bramy Grodzkiej realizującej również właśnie projekt z zakresu historii mówionej. I w ramach tej szkoły mam nadzieję, że wymienimy się doświadczeniami, a właśnie warto także wspomnieć, iż w gronie uczestników szkoły będą dziennikarze, dziennikarze z Polski, dziennikarze z Ukrainy, studenci, akademicy, a zatem właśnie osoby, które badają, które właśnie związane są z historią mówioną, żeby rzeczywiście te świadectwa, świadectwa ludzi związanych nie tylko właśnie z badaniem, badaniem historii mówionej, ale także ludzi przede wszystkim dotkniętych wojną rosyjsko-ukraińską, żeby te świadectwa zadokumentować, żeby właśnie w myśl tej zasady nigdy więcej starać się zachować te świadectwa, przekazać następnym pokoleniom w kontekście kształtowania pamięci, pamięci o tej wojnie w celu, żeby w przyszłości zapobiegać tego rodzaju, no, wojnom negatywnym, destrukcyjnym zjawiskom.
Panie profesorze, czy pan już wie, czy ma teorię, koncepcję na ten temat, znaczy jak właśnie dokumentować, jak powinniśmy, także media powinny dokumentować tę historię podczas wojny, czy odpowiedź na to pytanie pan profesor już zna, już ma, czy będzie jej poszukiwał razem z uczestnikami tych warsztatów, tych wykładów?
Oczywiście, panie redaktorze, gdybym powiedział, że mam już gotową receptę, że znam, jak dokumentować, to na pewno bym zgrzeszył albo bym skłamał. Czego właśnie robić nie będę. Powiem otwarcie, że nie zajmuję się sensu stricte historią mówioną, tylko badam rosyjską propagandę i dezinformację. I właśnie badam między innymi ten wymiar historyczny w kontekście rosyjskiej propagandy i dezinformacji, chociażby w zakresie relacji polsko-ukraińskich czy polsko-rosyjskich. I o tym będę mówił. Natomiast jako uczestnik tej szkoły będę również zgłębiał tajniki historii mówionej, tajniki, które mam nadzieję będą zdradzać i wykładowcy zdradzą nam rąbka tajemnicy, jak właśnie pracować z żywymi świadkami historii, jak właśnie nie zmarnować tego materiału, nie tylko w kontekście, bo specjaliści podkreślają, że te wywiady przeprowadzone z osobami mogą mieć także charakter terapeutyczny w stosunku do osób dotkniętych tą wojną. Ale właśnie dla nas badaczy ważna jest także kwestia, żeby spisać, żeby zadokumentować, ale także, żeby wykorzystać to w kontekście kształtowania pamięci nie tylko Ukrainy, ale także tutaj narodów Europy Środkowo-Wschodniej. To jest niezwykle ważne, ponieważ Rosja w kontekście propagandy i dezinformacji bazuje na tym, że w okresie szczególnie Związku Radzieckiego, Układu Warszawskiego, czyli Bloku Wschodniego, mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem zamrożenia pamięci historycznej poszczególnych narodów. I my musimy teraz dokonać zupełnie innego procesu, czyli odmrożenia tej pamięci. A zatem nie można sobie pozwolić, żeby Rosja kształtowała tę narrację o wojnie rosyjsko-ukraińskiej jako o tak zwanej operacji, specjalnej operacji wojskowej.
Ale to jest w takim razie, panie profesorze, też ogromne wyzwanie, patrząc też szerzej w ogóle dla mediów, dla opinii publicznej, jeśli chodzi o kształtowanie przekazu wojennego. No tak. Właśnie, jakie to ma znaczenie?
Właśnie, panie redaktorze, dobrze, że właśnie pan podkreślił tę kwestię, ponieważ mówimy o narracji i właśnie te historie, a właśnie historia mówiona, szczególnie w kontekście wykorzystania tych przykładów, mówi nam wyraźnie o tym, że należy budować narrację, żeby przekazać pewną treść. Nie tą, którą chce Rosja powielać, tak jak robią w Polsce niektórzy, przepraszam za określenie, pożyteczni idioci, przepraszając Putina za
wiemy, o co chodzi, tak.
Ewidentną winę, a ta wina jest zbrodnią, a zbrodnia musi być potępiona, to jest także właśnie treść, która płynie z Biblii, zło musi być potępione.
No nie może być relatywizowane.
Dokładnie, dokładnie. A zatem należy budować swoją narrację o tej wojnie. I to musi robić Ukraina przede wszystkim, ale my tutaj w Polsce też musimy budować swoją narrację na temat tej wojny, żeby zminimalizować wpływy rosyjskiej propagandy i dezinformacji.
No właśnie, jak zatem, panie profesorze, należałoby o tej, tej wojnie opowiadać? No bo wiemy, że po dwóch stronach granicy, mówię o Polsce i Ukrainie, no trudno doszukiwać się podobnych relacji, bo wiem, że dziennikarz ukraiński dziś jest trochę w innej roli niż dziennikarz polski na przykład.
Oczywiście, panie redaktorze, ale właśnie polska narracja w swojej większości jest niezmienna od 2014 roku, że jest to agresja, że jest, czyli zbrodnia w kontekście prawa międzynarodowego, że jest to właśnie wojna, Rosja jest stroną konfliktu, Rosja jest agresorem, Rosja okupowała i w dalszym ciągu okupuje część Ukrainy, że Rosja dokonuje zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko narodowi ukraińskiemu. Oczywiście eksperci, specjaliści dyskutują, czy mamy do czynienia ze zbrodnią ludobójstwa, czy przeciwko właśnie zbrodnia, czy do czynienia ze zbrodnią przeciwko narodowi ukraińskiemu, przeciwko ludzkości. Ale właśnie faktem jest to, że i tutaj trudno podważyć, że Rosja dokonuje po pierwsze zbrodni wojennych, a po drugie, że są przesłanki mówiące, że na pewno Rosja dokonuje zbrodni przeciwko narodowi ukraińskiemu.
Czyli Bucza, Irpień.
Dokładnie. Kwestia rozwiązania tak zwanej kwestii ukraińskiej, chociażby w narracji Putina, czy w narracji czołowych rosyjskich polityków, wyraźnie mówi, że Rosja dąży do unicestwienia narodu ukraińskiego. A to jest coś więcej niż zbrodnia
wojenna.
Którego
właściwie też za naród nie uznaje, można tak powiedzieć, bo uznaje, że jest czy bratnim narodem, czy częścią narodu, wielkiego narodu rosyjskiego.
Oczywiście. Prawda? A jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że interesem Rosji jest skłócenie Polaków i Ukraińców, czyli największych narodów Europy Środkowo-Wschodniej, współpraca, partnerstwo strategiczne tych narodów i państw jest w stanie równoważyć wpływy geopolityczne Rosji czy Niemiec w Europie Środkowo-Wschodniej, to widzimy wyraźnie, że Rosja jest zainteresowana, żeby to partnerstwo strategiczne rozwalić, rozbić, żeby ono się nie zmaterializowało, żeby nie miało tego praktycznego wymiaru. I Rosja i rosyjska propaganda i dezinformacja przykłada właśnie wielkie znaczenie do rozbicia tego partnerstwa strategicznego. Dlatego w naszej polskiej narracji musimy przede wszystkim zwalczać rosyjską propagandę i dezinformację, ale także pokazywać i edukować i pokazywać tę inną rzeczywistość, że Polska i Ukraina pomimo różnic, bo mają też i różne interesy, chociażby właśnie sektor rolny wskazuje, że tutaj akurat no, trudno będzie przynajmniej na bliższej perspektywie znaleźć właśnie płaszczyznę wspólnych interesów. Ale wiele takich płaszczyzn w ramach wzajemnej współpracy można wyodrębnić i wzmacniać to partnerstwo strategiczne, czyli budowę korytarzy transportowych, sektor energetyczny, przemysł zbrojeniowy i tak dalej, sektor nowych technologii, a zatem trzeba budować to partnerstwo strategiczne pomiędzy Polską a Ukrainą i w tym kontekście zwalczać tę narrację, którą próbuje nam narzucić Rosja. Żeby właśnie myśl zasady dziel i rządź oczywiście w dalszym ciągu panować i wywierać wpływ na nasz region Europy Środkowo-Wschodniej.
Panie profesorze, Międzynarodowa Szkoła Komunikowania Głosu Ludzi Pokoju. Jak dokumentować historię podczas wojny w przyszłym tygodniu, 12-14 września. Mówił pan o tych założeniach założeniach, jakie przyświecają i celach, jakie przyświecają temu projektowi, ale jakie w takim razie efekty, jakich efektów pan profesor by sobie życzył, co powinno po tej szkole zostać w nas, dziennikarzach, opinii publicznej, czy tych osobach, które zajmują się dokumentacją, historią mówioną po polskiej i po ukraińskiej stronie.
Oczywiście, panie redaktorze, tak rozległych celów właśnie i górnolotnych sobie nie stawiamy, żeby od razu wywierać wpływ na polską i ukraińską opinię publiczną. Na początek, ponieważ zakładamy, że ta impreza będzie cykliczna, stawiamy sobie nieco skromne cele. Ponieważ potrzebą chwili jest opracowanie metodologii dokumentowania świadectw z zakresu historii mówionej dla potrzeb tego projektu Głosy Ludzi Pokoju, który jest realizowany przez Fundację Rinata Achmetowa. Zarówno wykładowcy, jak i uczestnicy tej szkoły w założeniu mają się przyczynić do właśnie w ramach dyskusji, w ramach wykładów, do wypracowania tej właśnie koncepcji. I tutaj zarówno Uniwersytet Tarasa Szewczenki, jak i Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej przygotowują raport, przygotowują właśnie materiały, które zostaną wydane, miejmy nadzieję, że pod koniec tego roku, które będą poświęcone między innymi zarówno teorii, ta metodologii, ale także właśnie metodom dokumentowania tej historii mówionej i ukażą się drukiem. A zatem to jest kompleks działań, które mają właśnie przede wszystkim służyć temu, żeby te świadectwa, które zostały zgromadzone przez Fundację Rinata Achmetowa w ramach tego projektu Głos Ludzi Pokoju, nie zostały zmarnowane, żeby po pierwsze odpowiednio zadokumentować, ale także żeby promować i później wykorzystywać i w Ukrainie, ale także i w Polsce te świadectwa w kontekście budowania narracji. Narracji, która pozwoli zachować pamięć o tej wojnie rosyjsko-ukraińskiej nie w wersji rosyjskiej propagandy i dezinformacji, tylko w wersji, którą proponuje Ukraina, ale także Polska u siebie. I właśnie taki przyświeca cel organizatorom tej szkoły.
Szkoła w Lublinie, szkoła w Kijowie, telemosty, najnowsze technologie, wszystko już dopięte na ostatni guzik?
Oczywiście, panie redaktorze, chciałoby się powiedzieć, że dopięte na ostatni guzik, ale wiemy dobrze, że zawsze tych guzików może być więcej, zawsze można przeoczyć jakiś guzik. Natomiast życie uczy pokory. I tutaj w kwestiach organizacyjnych wiem, że nie zawsze te kwestie uda się dopiąć na ostatni przysłowiowy guzik. Natomiast nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby właśnie zarówno wykładowcy, jak i uczestnicy tej szkoły wnieśli coś nowego do stanu badań, do stanu właśnie także świadomości opinii publicznej w Polsce i na Ukrainie. To jest ten najważniejszy cel. A jeżeli będzie jakieś drobne potknięcie organizacyjne, a wiemy dobrze, dokładnie, że czasami trudno uniknąć jakichś tam potknięć organizacyjnych, ale tak jak mówię, staramy się, żeby ta organizacja była na najwyższym poziomie, natomiast nie to jest najważniejsze.
I mamy nadzieję, że oczywiście te wszystkie elementy także techniczne uda się dopiąć. Tymczasem bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Profesor Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS, był gościem Studia Wschodniego. Dziękuję.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Krzysztof Mysiak. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14.